Aspekty codzienności. Rozmowy Adama Szymańskiego. Dobry wieczór Państwu, witam w Aspektach codzienności. Zanim przedstawię naszego gościa, chciałem przedstawić temat, o którym będziemy rozmawiać. Generalnie o komunikacji międzyludzkiej, chociaż jeszcze w szczególnych okolicznościach. Komunikacja jest to wymiana informacji między ludźmi. Porozumiewamy się między sobą w miejscach spotkań, podczas posiłków, tam gdzie zawieramy nowe znajomości, gdy o coś prosimy, przez pisanie listów i odczytywanie notatek, w rozmowach telefonicznych lub za pośrednictwem komputerów. Ale są to przykłady konwersacji prowadzonej przy użyciu mowy i pisma. Jednak, żeby być dobrze zrozumianym, musimy mówić i pisać jasno, czytelnie dla odbiorcy, w języku znanym i zrozumiałym dla obu rozmówców. Miliony ludzi na całym świecie próbuje coś istotnego do siebie powiedzieć, lecz nawet chociaż mówią sprawnie, są w pełni zdrowi, okazuje się, że nie są zrozumiani nawet przez swoich najbliższych. Niektórzy jednak mają różne dodatkowe utrudnienia, wynikające z różnego rodzaju niepełnosprawności fizycznych, psychicznych, nie potrafią pisać, czytać. Właśnie o osobach, którym trudniej jest komunikować się ze światem, o osobach chorych, niepełnosprawnych, dzisiaj chcemy porozmawiać. Moim gościem jest pan Roman Biadała. Dobry wieczór panu.
Szczęść Boże, dobry wieczór radiosłuchaczom. Jestem autorem komunikatora dla osób niepełnosprawnych. Ten komunikator jest takim komunikatorem alternatywnym.
Czyli osoby, które nie mogą normalnie komunikować się ze światem, z innymi ludźmi, dzięki pana urządzeniu, dzięki pana programowi, mogą uczestniczyć aktywnie w życiu.
Tak, właśnie ten komunikator do tego służy. Po to został on opracowany dla osób niepełnosprawnych. Proszę sobie wyobrazić osoby, które się w ogóle nie poruszają i również nie mówią. Komunikator System Sensor właśnie jest przeznaczony dla osób niepełnosprawnych, które się w ogóle nie poruszają. Mają problemy z komunikacją z opiekunem czy z rodziną. No, w tradycyjny sposób za pomocą mowy czy pisma absolutnie nie wchodzi w grę komunikacja. Do tego celu właśnie służy ten komunikator i wspomagany on jest przez komputer. Dzięki temu może ta osoba niepełnosprawna, która w ogóle się nie porusza, ani nie mówi, może się komunikować z otoczeniem. Jest to niesłychanie ważne, bo proszę sobie wyobrazić na przykład sytuację taką, kiedy osoba niepełnosprawna leży na łóżku i ona nic nie może powiedzieć, nie może się poruszyć i teraz na przykład chce chociaż troszeczkę wody dostać. No, w żaden sposób nie może tego wypowiedzieć, a ten komunikator właśnie to umożliwia.
Panie Romanie, chciałbym, żeby pan sprecyzował i opisał to urządzenie, o którym pan teraz mówi, dlatego gdyż wielu młodym ludziom komunikator kojarzy się z programem gadu-gadu lub z innymi komunikatorami internetowymi. Czym od tamtych różni się pana urządzenie i właśnie czy to jest tylko program, czy to jest coś więcej?
Tradycyjne komunikatory, tak jak pan wspomniał, GG, Skype, czy w tej chwili furorę robi Facebook, to są komunikatory dla osób pełnosprawnych. Natomiast urządzenie, które zostało opracowane przeze mnie, początkowo wyłącznie dla kolegi z pracy, służy do komunikacji właśnie, żeby ta osoba niepełnosprawna mogła w jakiś sposób wyrazić swoje potrzeby na zewnątrz. My, osoby zdrowe, praktycznie bez żadnych problemów wyrażamy to, co chcemy wyrazić, czy podejdziemy po picie, natomiast ta osoba w żaden sposób nie może tego zrobić. I właśnie ten komunikator został stworzony do tego, aby ta osoba mogła w jakiś sposób poprosić o szklankę wody, czy przewrócenie na prawy bok, na lewy bok, czy nawet o zwykłe poprawienie poduszki na przykład. Bo oczywiście mówimy o osobach, które się w ogóle nie poruszają i nie mówią. Ja to podkreślam bardzo często, dlatego że trudno sobie nam uświadomić, że są tacy ludzie, którzy się w ogóle nie mogą poruszyć, nic nie mogą powiedzieć. Jest bardzo fajny taki spot, kiedyś leciał w telewizji, o osobach, które zachorowały na SLA i nagle powoli...
Stwardnienie rozsiane, tak, powiem tak, naszym słuchaczom, jeśli ktoś nie wie.
I właśnie praktycznie ciało, układ nerwowy przestaje reagować na mózg, na bodźce mózgu. I to jest straszna choroba. Tak naprawdę, jak ktoś się z tym nie spotkał, to trudno sobie wyobrazić, żeby ktoś taki w ogóle żył koło nas. A tu za ścianą ktoś taki może być.
Zabieram ciebie dzisiaj o świcie. Wokoło nas wielka cisza. Płyniemy w świeżym, przejrzystym powietrzu. Patrząc w dół, patrząc w dół. Ciepły wiatr rozwiewa nam włosy. Nic nie ma złego tutaj dookoła. Jak pajęczyna lekki twój dotyk, jak obraz nieba w twoich oczach.
Skoro wiemy już, że to nie jest tylko aplikacja do użytku dla ludzi zdrowych, proszę opisać to urządzenie. Co to jest? Jak to wygląda? Nie możemy pokazać tutaj naszym słuchaczom. Musimy oczami wyobraźni zobaczyć to, o czym pan mówi.
Urządzenie w sumie na pierwszy rzut oka wydawałoby się bardzo skomplikowane. To jest bardzo błędne podejście, ponieważ sam system cały składa się z centralki czarnego pudełka. Do tego urządzenia podłączamy najróżniejszego rodzaju czujniki. W zależności od tego, jaka jest stopień niepełnosprawności, taki czujnik podłączamy. Jeden czujnik wystarczy do tego, aby osoba niepełnosprawna mogła posługiwać się komputerem. W żargonie można powiedzieć, że jest to pewien kod taki zero-jedynkowy. Tak, to właśnie o to chodzi, że albo naduszamy jakiś przycisk, lub go nie naduszamy. Ale proszę zwrócić uwagę, że tu, tak jak wcześniej podkreśliłem, osoby się nie poruszają, więc nic nie mogą dotknąć, niczego nie mogą tutaj nadusić, absolutnie, bo nie mają po prostu siły, żeby zwykły przełącznik tradycyjny nadusić. I czujniki odpowiednie, które są bardzo wrażliwe albo na dotyk, albo na ruch, przemieszczanie się ciała, minimalne przemieszczanie ciała, czy to będzie około 5 mm, wystarczy taki ruch, aby ten komputer, urządzenie, centralka mogła to zidentyfikować. Przesyła tą informację do komputera, tam jest odpowiednie oprogramowanie. Oprogramowanie, które pozwala nam eliminować lub akceptować pewne nasze wybory. Komputer prezentuje nam do zaakceptowania jakieś propozycje.
Warianty różne.
Tak, warianty. My generalnie na samym początku określamy się, czy będziemy sterować odbiornikiem telewizyjnym, czy chcemy pisać lub korzystać wyłącznie na przykład z takiego polecenia życzenia chorego. Osoba niepełnosprawna, która się nie porusza i nie mówi, nie musi wypisywać całych zdań, zwrotów. Wystarczy, że w bazie się będą znajdować takie informacje jak pić mi się chce, przewróć mi na prawy, lewy bok, pozycję, czy zmień pozycję, czy związane z toaletą, bo przecież to jest coś normalnego, ta osoba do toalety sama nie pójdzie przecież. To żeby nie musiała pisać, bo wiadomo, że to zabiera i czas, chociaż wydawałoby się, że ta osoba niepełnosprawna ma bardzo dużo czasu jak leży na łóżku, ale to nie o to chodzi, po prostu szybko się też męczy. Tak ten system należało zrobić, żeby ta osoba nie musiała się męczyć z tym wszystkim, żeby za pomocą jednego gestu twarzy, czy ruch palca, czy również na przykład, bo można podłączyć do tego kamerę internetową, ruch gałki oka spowoduje odpowiedni wybór, akceptację. Na przykład chcemy napisać literkę A, czy jakąś inną, bo wyrazy będziemy pisać, czy jakieś inne funkcje. Ten program umożliwia w 100% korzystanie z komputera, czyli możemy również pisać e-maile, możemy funkcjonować w tym świecie normalnym, rzeczywistym, mimo naszej niepełnosprawności, gdzie wydawałoby się, że to okno na ten świat jest zupełnie zamknięte. Za pomocą tego projektu, tego komunikatora możemy się włączać do dyskusji na różnego rodzaju forach internetowych. Ale to wymaga też, no trzeba mieć troszeczkę siły chociaż. Ruchu nie potrzeba mieć, ale trochę siły trzeba mieć.
Kontrolery przy komputerach są oczywiście już znane od lat, różnego rodzaju myszki, touchpady i tak dalej. To jest jakby rozwinięcie tej idei, prawda, komunikacji z światem wirtualnym przy pomocy różnego, właśnie tak jak pan opisuje, tutaj nieskończonego wariantu różnych kontrolerów.
Tak, proszę państwa, wystarczy sobie przypomnieć czasy, kiedy się pierwszy raz spotkaliśmy z myszką, jak dostaliśmy ją do ręki i co się działo na ekranie monitora, prawda? No, trudno było nad tym zapanować. A proszę sobie wyobrazić teraz osobę niepełnosprawną, która nie może się poruszać, a jeszcze ma myszką przemieszczać po ekranie. To jest po prostu ekstremalnie dla nich trudne, niewykonalne. Dlatego są różnego rodzaju czujniki, które obserwują nasze ciało i na podstawie ruchów tego ciała dokonują pewnych wyborów. My tylko musimy albo zaakceptować lub nie. Tak mówiłem, czynniki różnego rodzaju można podłączyć do urządzenia. Podłącza się je przy ciele, w dowolnym miejscu ciała. Bo jeżeli na przykład bardzo często przy tych chorobach jest coś takiego, że osoba nie porusza się w ogóle, ale na przykład palcem od nogi jest w stanie poruszyć, jest, no bo ta choroba różnie postępuje, to się umieszcza ten czujnik przy palcu od nogi. Jeżeli ktoś rusza innym palcem u ręki, to tak samo, lub brodą porusza, głową jest w stanie poruszyć w jednym kierunku, w prawo lub w lewo, to ten czujnik należy tak umieścić, żeby on był w stanie odbierać ten ruch. I to nie ma znaczenia, czy to będzie noga, ręka, palec, czy przepona, bo są takie przypadki, gdzie czujnik jest umieszczony na brzuchu i w momencie oddychania, najwyżej, jeżeli jest taka możliwość, głębszy oddech lub płytszy. I on już, komputer już wie, że jeżeli będzie to głęboki oddech, to akceptujemy. Jeżeli będzie normalny oddech, to nie akceptujemy tego, tak? I tak samo z gałką oka. Jeżeli komputer będzie nas obserwował, to ruch gałki oka w prawo, w lewo powoduje akceptację wyboru. Warto tutaj wspomnieć, że to urządzenie umożliwia sterowanie komputerem, ale bardzo istotną rzeczą jest również, aby osoba niepełnosprawna mogła sobie sama dokonać wyboru i przełączyć odpowiedni program telewizyjny, no bo opiekun czasami czasu na to nie ma, żeby się dogadał z tą osobą, jaki program chce dana osoba tam oglądać akurat. Fajnie, bo ta osoba niepełnosprawna może sama przełączyć program.
Taka namiastka wolności wyboru.
Tak, takie okno na świat, ale przy okazji ona sama dokonuje wyboru, czyli no jeszcze żyję tutaj, jeszcze jestem wśród was i mogę coś sama zrobić, sam zrobić.
Za tym, co szukają z wolności, odnaleźli tylko strach. Za tych, którzy pragnąc miłości zapomnieli, kto to brat. Za tych, stał się nocą, a godzina podłym snem. Za tych, którzy chcą wrócić, lecz nie wiedzą jak i gdzie.
Cała Polska kibicuje w rehabilitacji Ewie Błaszczyk i jej córce, która po operacjach licznych podobno daje właśnie pierwsze sygnały. Mama jej jest w stanie zrozumieć, odczytać jej nastrój przez chyba mocniejsze uciśnięcie ręki czy szczegóły w dotyku. Te sensory, o których pan mówi, też są w stanie pomóc takim osobom.
Tak, bo do tego został stworzony właśnie ten komunikator. Pani Ewa tu akurat miała taką możliwość, że córka ma bardzo dobrą opiekę, ale warto tutaj podkreślić pewien fakt, że te osoby niepełnosprawne nie zawsze mają taką opiekę, że czasami proste rozwiązania bardzo, bardzo pomagają tutaj i niestety na tą chorobę stwardnienie zanikowe boczne w tej chwili cudownego leku nie ma. Ta choroba coraz się bardziej pogłębia. Czasami na pewnym etapie się zatrzymuje, ale dzięki temu komunikatorowi możemy dostosować go do pewnych etapów tej choroby. Tutaj rzeczywiście, w tym przypadku tej córki...
No, gdyby na przykład pan miał takiego pacjenta, czy takiej osobie pomóc, szukałby pan właśnie bodźca, który można przetworzyć na sygnał komputerowy.
Tak, właśnie, prawda? Bo przecież takie ściśnięcie tej dłoni, jak ona delikatna chociaż, bo to nie mówimy tak, my zdrowi ludzie witamy się, mówimy o minimalnej różnicy, prawda, tych potencjałów między na przykład swobodną trzymaniem ręki lub lekko nadusimy, no to oczywiście te informacje można zebrać, do komputera je wysłać i dokonujemy pewnych wyborów. Jest to możliwe.
Wracamy właściwie do badań nad mową, nad językiem człowieka, do strukturalizmu, który mówił o rzeczach znaczonych i znaczących, o tym, jak pojęcie odczytuje znaki, które dajemy. Pana działalność polega na przetwarzaniu tych informacji, znaki na pojęcia, które człowiek potrzebuje, żeby żyć, żeby się komunikować.
Tak, dokładnie, no bo rolą tego urządzenia jest wychwytywanie bodźców tego człowieka. Nie mówi, ale jest w stanie jakąś częścią ciała poruszyć. I to jest właśnie najistotniejsze, żebyśmy potrafili wybrać. Oczywiście są metody za pomocą myśli sterowania komputerem, ale prawdę mówiąc są badania prowadzone, tylko ja się nie spotkałem z tym, żeby to wszystko działało 100% na 100%. To jest zawsze tak trochę pół na pół, a przy tym trzeba naprawdę się nauczyć, bo proszę zwrócić uwagę, że wszystkie te urządzenia, takie właśnie za pomocą myśli pisania, to musimy sobie wyobrazić coś takiego. Należy przede wszystkim pobudzić jeden obszar mózgu, a za chwilę drugi obszar mózgu. To trzeba się naprawdę nauczyć trochę tego. Wymaga to dużego skupienia, przecież system GSR, system sensor GSR właśnie na tym polegał. To wykorzystywałem w tym układzie biologiczne sprzężenie zwrotne. Osoba niepełnosprawna, która posługiwała się tym urządzeniem, posługuje się, musi się uspokoić przede wszystkim i słucha, urządzenie wydaje taki dźwięk i teraz on musi tak pracować myślami, żeby zmienić modulację tego dźwięku. To się udaje. Ale to prawdę mówiąc jest też takie pół na pół. Jest to trudne, ponieważ trzeba pobudzać pewne obszary mózgu, czego my generalnie w sposób taki kontrolowany nie jesteśmy nauczeni. Łatwiej nam ruszyć palcem, nawet jeżeli on jest bardzo znikomy ten ruch, ale łatwiej nam poruszyć tą częścią ciała, niż pobudzić jeden obszar mózgu, a za chwilę drugi. Oczywiście, jeżeli na przykład wyobrazimy sobie coś fajnego, miłego, gdzie na przykład zaraz zaczniemy się śmiać, a za chwileczkę będziemy smutni, może łzy popłyną nam, to poruszamy inne obszary mózgu. Ale jak to trudne jest.
Przekazać to na bodźce ciała.
Tak.
Pewne analogie można zauważyć stosowanych dawno w kryminalistyce wykrywaczu kłamstw chyba, prawda?
No to jest właśnie sprzężenie zwrotne polegające właśnie na tym, że słuchamy czegoś i teraz tak, warto zwrócić uwagę tutaj, że wszystko co słyszymy, to organizm nam jakieś bodźce daje na zewnątrz. Albo one są widoczne lub nie. Bo na przykład coś takiego, że się spocimy, ten pot, skóra zmienia swoją rezystancję, bo o to chodzi tutaj. Tego tak wizualnie od razu nie zobaczymy, może poczujemy, ale to troszeczkę może minie czasu, ale generalnie na powierzchni skóry są te informacje natychmiast widoczne i urządzenia bardzo selektywne, które potrafią i czułe, które potrafią tą informację zebrać. I właśnie komunikator system sensor jest wyposażony w tego typu czujniki, bardzo czułe, które właśnie są w stanie wychwytywać te informacje. Informacje, które w jakiś sposób grą ciała, mową ciała właśnie no, wychwytujemy te informacje.
Wynalazków w tej dziedzinie jest mnóstwo i sztuka rzeczywiście, żeby to zebrać wszystko w jedno pudełko, o którym pan mówił, które jest w stanie to przetrawić, przeanalizować i skomunikować się z drugim człowiekiem. Panie Romanie, ja chciałem teraz jeszcze wrócić jednak, bo już zaszliśmy bardzo daleko, do początków. Kim pan jest z wykształcenia, w jakiej dziedzinie pan pracuje, czy pracował i co pana zainspirowało do zajęcia się takimi wynalazkami?
Z wykształcenia jestem elektronikiem, programistą. Może właśnie dzięki temu byłem w stanie tego typu urządzenie zbudować. Natomiast inspiracją to był mój kolega z pracy.
Powiedz coś, zabij ciszę, niech twój głos przebudzi się znów. Martwa no. Czas wypełnić znowu ją szelestem twych ust. Mów do mnie, twój głos jest jak śpiew, magiczną ma moc. Pragnę słów, kocham nawet twój szep. Mów do mnie, ja wiem, czasem mówi się zbyt wiele. Pragnę słów, kocham nawet twój szef.
W momencie, kiedy odszedł od nas, zmienił pracę i poszedł zupełnie w inne obszary, spotkałem się kiedyś, odwiedziłem go w domu i się okazało, że zachorował na chorobę, na stwardnienie zanikowe boczne. Wtedy jeszcze jak byłem pierwszy raz u niego, to jeszcze siedział we fotelu, ale już się za bardzo nie poruszał. Za jakiś czas go ponownie odwiedziłem, okazało się, że już leży na łóżku, już nie mógł się poruszać, praktycznie jeszcze troszeczkę palcami u ręki, chyba lewą ręką jeszcze był w stanie poruszać, natomiast nogi, prawa ręka chyba już nie za bardzo. Głową potrafił jeszcze ruszać w prawo, w lewo i nawet dość wyraźnie mówił. I tak w sumie raz go odwiedziłem, drugi raz i od niechcenia, w sumie tak od słowa do słowa, tak rozmawiałem z nim na różne tematy, zaproponował, czy jako elektronik, jako programista, bo przecież znaliśmy się z pracy również, wiedział, że orientuje się w tym obszarze właśnie nauki, że jestem w stanie tutaj coś podobnego zrobić. Zaproponował, że może byśmy pomyśleli nad zbudowaniem takiego urządzenia, żeby on w jakiś sposób mógł obsługiwać komputer. On jeszcze nie potrzebował takiego komunikatora, gdzie by posługiwał się nim, rozmawiając z opiekunem. Tu akurat nie musiał, dlatego że jeszcze mówił, wyraźnie nawet mówił, ale niestety nie było mowy o tym, żeby mógł posługiwać się komputerem. Osoba leży, można powiedzieć, 24 godziny na dobę w tym łóżku, trochę z tym opiekunem czy z rodziną porozmawia, a dalej co? Dalej nic, bo nawet sobie programu nie przełączy. No i tak od słowa do słowa powstał taki projekt. Myślę, że tak 2-3 tygodnie powstał prototyp, w którym pierwszy raz go przyniosłem. Oczywiście wymagało to trochę wysiłku, nakładów, a przede wszystkim chyba takiej troszeczkę cierpliwości, żeby coś takiego zrobić, bo prawdę mówiąc, do końca nie miałem pomysłu, jak to zrobić. On był też elektronikiem, automatykiem, to podpowiadał mi, może tak zrobić, może bym jakiś przełącznik wziął w usta. Mówię, że nie, zrobimy za pomocą oczu. I było. Była taka pierwsza forma sterowania komputerem za pomocą gałki oka. Przy oku był czujnik, który obserwował powieki i w momencie, kiedy on mrugał, to komputer zatrzymywał. Na komputerze była taka klawiatura składająca się z wierszy i kolumn. Jedno mrugnięcie powodowało zatrzymanie wiersza, potem drugie mrugnięcie zatrzymanie kolumny. Na przecięciu wiersza i kolumny był jakiś znak i ten znak wybraliśmy. To do dzisiaj to tak funkcjonuje, bo się okazało, że to było dobre rozwiązanie. Natomiast po testach, próbach doszliśmy do wniosku, że wersja sterowania oczami to tak naprawdę na samym końcu, dlatego że były takie trochę skutki uboczne polegające na tym, że oczy go trochę swędziały, wysuszały się spojówki i to nie było wygodne dla niego. Działało to urządzenie dobrze, ale nie mógł na tym długo pracować i został zamocowany, wstawiony w to urządzenie, zmodernizowane to urządzenie zostało o czujnik zbliżeniowy. Wystarczyło tylko delikatnie usta przybliżyć do czujnika i w tym momencie dokonywaliśmy wyboru. I to był chyba strzał w dziesiątkę, bo praktycznie ten czujnik zbliżeniowy, możemy sobie go przymocować do każdej części ciała. Do dzisiaj on jest stosowany. I to tak naprawdę dziś już nieżyjący Zygmunt Gerlich, to właśnie dzięki niemu powstało to urządzenie, które kiedyś mogło jemu pomagać, ale dzisiaj wielu, wielu osobom z Polski i nie tylko pomaga. I myślę, że to jest ogromna zasługa jego w tym cierpieniu ogromnym, jakie on przeżył. To była taka iskiereczka dla innych ludzi, gdzie oni z tego też mogli skorzystać. Bo przecież jak urządzenie było budowane dla niego, wymyślane, razem pracowaliśmy nad tym, chociaż on leżał, ale też myślał, jak to zrobić. Ale tak się złożyło, tak się to wszystko ułożyło, że inni ludzie też dzięki Zygmuntowi mogą korzystać z tego urządzenia.
Mów do mnie twój głos, jest jak śpiew, magiczną mam moc. Pragnę słów, kocham nawet twój szef. Mów do mnie, ja wiem, czasem mówi się zbyt wiele, lecz pragnę słów, kocham nawet twój szef.
Urządzenie jest cały czas rozwijane od 7 lat. Zdecydowanie to dzisiejsze urządzenie, system sensor, różni się od tego pierwotnego. To jest zupełnie już coś innego.
Wiem, że bodźce do pracy nad tym urządzeniem miał pan nie tylko od przyjaciela, że widział pan różne przypadki osób, które mają problemy z komunikacją i to chyba cały czas właśnie inspirowało.
Tak, jeżeli chodzi o rozwój tego komunikatora na pierwszym etapie budowy, to oczywiście Zygmunt miał wpływ, ale potem jak już zauważyliśmy, że mogą z tego korzystać inne osoby, to tak naprawdę najcenniejsze informacje płynęły od osób niepełnosprawnych. To one i do dnia dzisiejszego, one dyktują kierunek rozwoju tego projektu. To przecież to dla kogoś został stworzony pilot dodatkowo, dla kogoś na przykład otwieranie domofonu, alarm bezprzewodowy, czy połączenie za pomocą Bluetootha, gdzie możemy bezprzewodowo łączyć się z jakimś innym urządzeniem, telefonem komórkowym. System sensor CAM się narodził dopiero później, gdzie ktoś mnie o to poprosił, aby za pomocą wzroku można było sterować komputerem. No, ten czujnik przy tym oku nie był szczęśliwy, tak jak mówiłem, tam były pewne problemy uboczne, natomiast za pomocą kamery to już nie było żadnego problemu. Kamera obserwuje twarz, my poruszamy gałką oka w jednym kierunku i dokonujemy wyboru. Ta osoba niepełnosprawna też trochę się musi przy tym wszystkim skupić, ale to właśnie dzisiaj wygląda ten komunikator, system sensor, myślę, że bardzo dobrze, ma dużo ciekawych funkcji, jest na bieżąco z techniką, ale to dzięki osobom niepełnosprawnym, to one kierują i ścieżkę, że tak powiem, wyznaczają rozwoju tego projektu.
A gdybyśmy powiedzieli właśnie, w jakich dolegliwościach, w jakich niesprawnościach najlepiej się sprawdza to urządzenie?
Komunikator System Sensor był stworzony przede wszystkim dla osób, które się w ogóle nie poruszają. W pierwszej fazie. W tej chwili również nie muszą mówić. Praktycznie osoby, które z niego mogą korzystać, to są osoby chore na SLA lub po jakimś wypadku komunikacyjnym. Te osoby po prostu się nie poruszają, bo jeżeli ktoś rusza ręką w sposób normalny, to oczywiście to jest bez sensu, żeby korzystał z tego komunikatora. Natomiast jeżeli te osoby mają problem z poruszaniem się, z przemieszczaniem myszki po ekranie i potrzebują do tego urządzenie takie dodatkowe, na przykład takim komunikatorem jest system sensor mysz, gdzie osoba niepełnosprawna posiada joystick, taki manipulator, i nieważne, że ona tam może niedokładnie jeździ tym manipulatorem, porusza się w prawo, w lewo, w górę, w dół, to komputer wie, że chodzi o ruch w prawo, o ruch w lewo i bardzo ładnie linię można narysować. Chociaż ta ręka się częsi, ale linię prostą narysujemy. To jest komunikator na przykład stworzony dla dzieci z porażeniem mózgowym, do rehabilitacji przede wszystkim.
Czyli nie tylko może służyć jako taka proteza do komunikacji, tylko jako również urządzenie rehabilitacyjne.
Rehabilitacyjne, tak. I to ten komunikator został opracowany przeze mnie, ale na prośbę pani z Krakowa logopedy.
Panie Romanie, ale wiele osób pewnie nie ma styczności z komputerem. Czy jest jakaś recepta na pomoc im właśnie?
No generalnie urządzenie jest tak przystosowane, że ten komputer jest potrzebny. Ale w tej chwili wyszedł nowy komunikator, system sensor PIC, również na Androida, czyli wystarczy tablet, wystarczy telefon komórkowy. No super, bo telefon komórkowy każdy w domu prawie ma, można
też
powiedzieć.
Niekoniecznie.
Dobrze, tablet też nie musi mieć. Komputera nie musi mieć, ale warto tu zwrócić uwagę, że te komunikatory wszystkie chodzą na naprawdę obojętnie jakim komputerze. Naprawdę może być to komputer sprzed 10 lat i on też chodzi.
Czy ktoś, kto kompletnie nie ma styczności z komputerem, z technologią nowoczesną, też korzysta z takiego?
To jest bardzo ważne pytanie, bo tak naprawdę każdy z nas ma obawy, jak pierwszy raz zobaczy komputer, czy on go będzie potrafił obsługiwać. Proszę Państwa, tu nie chodzi o obsługę komputera, żebyśmy potrafili programy obsługiwać. To nie ma nic wspólnego z tym, bo tym programem musi się osoba posługiwać intelektualnie sprawna. To jest podstawowe założenie. Jeżeli potrafimy czytać i pisać, to nie ma najmniejszego problemu, abyśmy my na tym komputerze, na tym systemie potrafili pracować. Bo budować wyrazy, następnie zdania, każdy z nas, intelektualnie sprawna osoba, to potrafi. Nie potrzebujemy do obsługi tego programu znać podstaw nawet obsługi komputera. To nie jest potrzebne, dlatego że po włączeniu komputera to wszystko się samo uruchamia i mamy do dyspozycji po prostu tą wirtualną klawiaturę. I tam budujemy wyrazy, a następnie zdania. Jeżeli nie chcemy tego nawet robić, to wystarczy włączyć zakładkę. Ona, jeżeli ją raz włączymy, to już komputer to pamięta i możemy tylko wywoływać gotowe zwroty życzenia chorego.
Naprawdę, to jest łatwiejszy sposób komunikacji.
Tak.
Rzeczywiście dla osoby, która nie potrafi linii narysować w komputerze. Ale
tak,
potrafi...
to komputer to narysuje za nią.
Nawet w rehabilitacji dzieci chorych te różne wspomagające metody też operują metodami symboliczno-obrazkowymi.
Tak, to... system SensorPIC to właśnie na tym polega. Są tam grafiki, które są ogólnie dostępne do rehabilitacji. I za pomocą tego pisma obrazkowego, jak ja to mówię, wracamy do czasów prapra, możemy się posługiwać. Tylko proszę pamiętać o tym, że to nie jest program skomplikowany. On musi być bardzo prosty. Dlaczego? Bo osoby niepełnosprawne, chore na SLA na przykład, no nie mają siły. One nie będą się uczyć skomplikowanej aplikacji, programu obsługi komputera. Nawet jeżeli kiedyś tam korzystali z komputera, to zawsze każdy z nas ma pewne obawy, prawda? Bo jest nowy program, trzeba się go nauczyć. Nie, to jest naprawdę proste rozwiązanie. System SensorPIC, proszę sobie wyobrazić, mamy tablicę, tą tablicą to jest nasz ekran. Na tej tablicy są poukładane obrazki albo tekst i my go po prostu tylko wybieramy. Nic więcej nie musimy robić.
Zero-jedynkowy system.
Zero-jedynkowy system, dokładnie. Albo wybieramy, albo nie. No jeżeli komputer proponuje rozwiązanie, proponuje nam tekst, chce mi się pić, albo to wybieramy, albo nie wybieramy, prawda? Jeżeli dokonamy wyboru posiłek, komputer proponuje nam zakładkę czy kartę posiłek, wybierzemy to posiłek, no to wiadomo, że tam należy się spodziewać nie części związanej z toaletą, tylko z posiłkiem, prawda? Czyli tam będziemy wybierać jedzenie, kolację, śniadanie, na przykład to, co tam sobie wpiszemy na ten opiekun.
Smakuje mi, nie smakuje mi, też można wybrać?
Oczywiście, że można, bo to jest kwestia, program ma nieograniczone możliwości. Co my tam napiszemy, to jest nasza sprawa. Jaki obrazek wstawimy, bo przecież, tak jak mówiłem wcześniej, ten program nie służy tylko dla osób, które potrafią czytać i pisać, ale mogą się czasami posługiwać tylko pismem obrazkowym. Czyli jak zobaczą szklankę, no to chyba chce mi się pić. Można się tego wyuczyć, prawda? To jest też do rehabilitacji służy ten program. Tak jak mówiłem, system sensor mysz do tego służy.
Pan powiedział, że dla osób intelektualnie sprawnych, ale z tego,
ale
jak pan
jeżeli
mówi,
chcemy pisać.
Ale tak w ogóle, to osobom, które nie są sprawne intelektualnie, też pomaga.
Też, ale to wtedy forma pewna rehabilitacji przede wszystkim. To jednak ktoś z nimi musi pracować. Powiem panu, że smutne czasami jest, ale to wynika chyba z życia. To nie jest tak, że kupimy ten system, będziemy go mieć, i wydaje nam się, że Boga za nogi chwyciliśmy. To tak nie jest. Jeżeli mamy do czynienia z dziećmi, z porażeniem mózgowym, to jednak albo opiekun, albo rehabilitant musi trochę czasu poświęcić. To jest tak, jak dziecko uczymy pisać, to nie pokażemy literka A wygląda tak, B tak, C tak i już dziecko umie pisać. Nie, to tak nie będzie. I tak samo tutaj z dzieckiem, z porażeniem mózgowym. No miałem kiedyś taki smutny trochę telefon, bo pani mówi w ten sposób, że a ja nie mam za bardzo czasu poświęcać, bo mam jeszcze dwójkę innych dzieci. No rzeczywiście to tak jest, a rehabilitant przychodzi 2 razy w miesiącu. To jest zdecydowanie za mało. To dziecko dzięki temu systemowi się niczego nie nauczy, tak? Z dzieckiem trzeba pracować, ale to już jest inna sprawa. Mówimy tu o porażeniu mózgowym. Natomiast sama obsługa tego programu, tej aplikacji jest naprawdę banalnie prosta. Zapraszam na stronę internetową. I tam są pokazane filmy. Tam nie jest napisane tekstem, bo to nie zawsze może być zrozumiałe, ale są filmiki instruktażowe, jak należy się tym programem posługiwać. Zawsze można zadzwonić, jest numer telefonu. I tu jest też taki plus, bo to jest polski produkt. pomoc praktycznie można powiedzieć jest prawie na bieżąco. Jeżeli ktoś zadzwoni o godzinie 19, będę mógł odebrać telefon, odbiorę. Pomoc online. I never wanted more that you find it right to give, and I'm always looking for the best way to live, and I'm always thankful for every other waking day. Don't you think that music is the finest way to pray? A ma pan jakieś takie przykłady rzeczywiście spektakularne sukcesów działania tego programu?
Ja myślę, że jeżeli chodzi o sukces, sporo nagród otrzymał, ale myślę, że te nagrody to nie jest najistotniejsze. Najistotniejsza taka chyba nagroda, jedyna, która wydaje mi się do dnia dzisiejszego, że to naprawdę warto było zrobić, to, że Zygmunt mógł na tym pracować. Ale proszę sobie wyobrazić taką dziwną sytuację w momencie, kiedy osoba w ogóle się nie porusza, już prawie nie mówi, wydaje płytę CD muzyczną. Zygmunt, zanim zachorował, miał już przygotowany materiał do wydania płyty. W momencie, kiedy zachorował, niestety to wszystko, kontakty się poucinały i nic nie mógł z tym zrobić. Na mojej stronie internetowej znajduje się ta płyta. W momencie, kiedy zaczął używać komunikatora, wrócił do osób, z którymi miał kontakt, i dzięki temu powstała płyta Paulo. Myślę, że to jest chyba największe osiągnięcie tego systemu, nie licząc tego, że te osoby niepełnosprawne na tym pracują. Wydanie tej płyty to jest dowód na to, że osoba przykuta do łóżka nie musi myśleć tylko o śmierci albo o czymś niedobrym. Nie muszę tylko być skazany na kogoś, ale dzięki, nie mówię temu systemowi, ale dzięki innym komunikatorom nawet, mogę coś jeszcze w tym świecie zrobić. I to jest chyba najlepszy przykład.
Działam i żyję po prostu.
Działam i żyję, tak. I wyrażam swoje uczucia, swoje intencje, mogę coś powiedzieć. Czasami jeżdżę do tych osób, jak są blisko, i się okazuje, że na przykład osoba niepełnosprawna, która nie mogła nic też mówić, powiedzieć, napisać niczego, to za pomocą mrugania oczu opiekun mógł się dowiedzieć, o co chodzi. Nagle ta osoba za pomocą komunikatora na przykład napisała wiersz. Super sprawa.
Tak jak pan mówi o ludziach, którzy właściwie powoli przygotowują się na odejście z tego świata, że urządzenie pomaga im właśnie być do końca aktywnymi, ale też jest druga grupa, właśnie ci, którzy ulegli wypadkom i właściwie mogą żyć długie lata jeszcze, a nie mogą się komunikować ze światem, i to też ludzie, którzy liczą na pana pomoc.
Taka grupa osób jest bardzo liczna, bo jednak w tych wypadkach komunikacyjnych, a już nagminne jest skakanie na główkę, naprawdę, wydawałoby się, to jest okropne, ale tych osób jest najwięcej, bo po wypadku to jeszcze nie jest chyba tak źle i tak dużo ich, ale skakanie na główkę to już jest najgorsze, co może być.
Do
mnóstwo
wody
jest takich osób. Tak, do wody niesprawdzonej. Jest sporo takich osób i tak naprawdę one przecież będą jeszcze przez długie, długie lata żyć, a tylko głową ruszają. Ale ja to tak, może nie powinienem mówić, ale to są osoby, które chyba najsprawniej i najbardziej dynamicznie mogą oddać walory tego komunikatora, ponieważ one mają dużo siły i mogą dużo z tego komunikatora wyciągnąć. Cały czas wracam do tego tematu, że ta osoba niepełnosprawna coś nagle może robić sama, nie być skazana na kogoś.
Jest to jeden z najlepszych przykładów wykorzystania nowoczesnych technologii do tego, by pomóc człowiekowi w życiu. I to ludziom, którzy szczególnie tej pomocy potrzebują. Panie Romanie, proszę powiedzieć o stronie internetowej, którą można odwiedzić.
Adres strony internetowej to jest www.systemsensor.pl. Na tej stronie internetowej są wszystkie informacje niezbędne do prawidłowego wyboru komunikatora dla osób niepełnosprawnych.
No tak, ale tak jak pan powiedział, bliskość pana. Pan jest tu i teraz i rzeczywiście pozwala na indywidualne dopasowanie urządzenia.
Tak, ja jestem w Polsce na miejscu, kontakt jest i to jest ogromna przewaga przed tymi zachodnimi urządzeniami, które są, raz, że są bardzo drogie, ale też często nie są w języku polskim.
Drodzy państwo, współczesny świat to świat komunikacji. To, co nam się najbardziej rozwinęło, to właśnie różnego rodzaju media, które docierają do nas. A przez wiele, wiele lat ludzie niepełnosprawni byli odcięci od takich możliwości. urządzenie, idea pomocy ludziom niepełnosprawnym, o których dzisiaj mówiliśmy, daje rzeczywiście nowe możliwości, nowe funkcjonowanie w tym świecie. Podczas naszej rozmowy słuchaliśmy płyty Zygmunta Garlika, alias Paul David, któremu urządzenie Sensor Plus pozwoliło pozostawić dla nas jakże piękny i trwały ślad z jego muzyką, muzyką bluesową. Gościem Radia Rodzina był pan Roman Wiadała. Dziękuję, panie Romanie.
Dziękuję panu, dziękuję radiosłuchaczom i wszystkich gorąco pozdrawiam. Kocham nawet bój się.